Twoje Radio London.
Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc, słoneczka wesołego, snów pięknych co noc. Śpiewając idź przez życie, rozkwitaj jak ten kwiat, przy dobrym apetycie i w zdrowiu 100 lat. Pieniądze szczęścia nie dają, być może, lecz kufereczek, stóweczek, daj Boże. Wakacji w złotym brzegu, podróży morskiej też, wszystkiego najlepszego, wszystkiego czego chcesz.
Ludzie nienawidzą się nawzajem, taki już niedobry świat. Dla mnie w restauracji czy w tramwaju każdy człowiek jest jak brat.
Życzliwości w piersiach tyle ma się, że aż ona kipi wprost. Nawet kiedy w lustro spojrzę czasem, myślę sobie, miły gość.
Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc, słoneczka wesołego, snów pięknych co noc. Roboty nie za wiele, od gdy przeleciał czas, w tygodniu trzy niedziele, to norma w sam raz. Wszystkiego czego chcesz.
Tak, radosne życzenia śpiewali w 1969 roku Danuta Rin i Bogdan Czyżewski. Przypominam je w Twoim radiu w jak najlepszej intencji, mianowicie dla przypomnienia, że nie należy martwić się na zapas, wszak dopiero wchodzimy w nowy rok. Słuchaczy Twojego radia wita serdecznie Jolanta Pawluk. Na wszelki wypadek dodam, że słuchają Państwo programu przygotowanego z myślą o tym, że na antenie uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM znajdzie się 12 stycznia, kiedy Stowarzyszenie Polskich Kombatantów zaprasza do siebie, do siedziby przy 80 N Street na godzinę 14 na obiad świąteczno-noworoczny. Wprawdzie termin rezerwacji biletów upłynął 9 stycznia, ale może jeszcze kilka zostało. Za tydzień, 19 stycznia, w sali parafialnej rozpocznie się zebranie międzyorganizacyjne. Uczestnicy poinformują zebranych o tym, jak pracowały ich organizacje w roku ubiegłym i ustalą kalendarz wydarzeń na rok bieżący. A oto co będzie w programie. Za chwilę Małgorzata Maciejewska i książki nowe i nie najnowsze. W audycji z uśmiechem na twarzy wiersze i piosenki o zimie, po czym przedstawię Julię, Marysię i Michała Zalewskich, czyli rodzinny zespół Polskie Nadzieje z Windsor. Potem usłyszą Państwo jeszcze, jak uczeni starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie zaczęli śpiewać. Zaś część trzecia będzie w pewnym sensie nawiązywała do tego, co usłyszeli Państwo tydzień temu, czyli jak wyobrażano sobie świat przyszłości. Dzisiaj będą próby prognoz na rok 2000. Na zakończenie znajdzie się jeszcze satyra Wilhelma Rapaporta.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska.
Maciej Siembieda to jeden z najpopularniejszych autorów powieści sensacyjnych w Polsce. Przez 30 lat pracy w prasie prowadził śledztwa historyczne, a za poświęcone im reportaże trzykrotnie otrzymał tzw. polskiego Pulitzera, czyli Nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W ciągu 7 lat wydał 6 powieści z Jakubem Kanią, thriller szpiegowski Gambit oraz sagę sensacyjną Katarzys, Nemezis, Kairos. trzykrotnie nominowany do Nagrody Wielkiego Kalibru, zdobył ją głosami czytelników za Katarsis w 2022 roku. Jest również trzykrotnym finalistą plebiscytu Książka Roku portalu Lubimy Czytać oraz laureatem wyróżnień w konkursach Kryminalnej Piły oraz Festiwalu Kryminalna Warszawa. Do 6 z 9 powieści Siembiedy sprzedane zostały prawa do ekranizacji. Miejsce i imię to część druga serii, której bohaterem jest Jakub Kania, były prokurator IPN-u. Otrzymuje on od Instytutu Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie zlecenie na odnalezienie miejsca pochówku holenderskich Żydów, zamordowanych w niewielkim obozie koncentracyjnym na Górze Świętej Anny. Szybko odkrywa, że zwierzchnik obozu, generał SS Albrecht Schmeldt, uruchomił tam własny, głęboko utajniony biznes – szlifiernię diamentów, która przerabiała materiał przewożony przez holenderskich Żydów wyciąganych z transportu do Oświęcimia. Zarówno Kania, jak i Instytut nie mają pojęcia, że za zleceniem poszukiwania grobów stoi czyjaś rządza zapanowania nad światowym rynkiem diamentów. A gra toczy się o miejsce i imię, po hebrajsku Yad Vashem, nie tylko więźniów z obozu, ale też ciągle aktywnych wyznawców faszyzmu i zwykłych ludzi, którzy stanęli na drodze diamentowego szlaku. Posłuchajmy fragmentu z książki Macieja Siembiedy zatytułowanej Miejsce i imię. Moshe Salman lubił pokazywać się w dzielnicy Jordan. Czuł się tam jak sławny tenor albo rozpoznawalny przez wszystkich atleta wygrywający na arenach z największymi siłaczami świata. Dziewczęta rumieniły się na jego widok, młodzi mężczyźni patrzyli z zazdrością, a starsi z szacunkiem i podziwem. Osiągnięcie takiego efektu nie wymagało zbyt wielkich nakładów. Wystarczył pierśniowy homburg z podwójnym rondem, modna marynarka o podwyższonej talii, odpinane mankiety i kołnierzyk typu Arrow, krawat z perłową szpilką oraz szerokie oksfordzkie spodnie. W innych dzielnicach Amsterdamu nie robiło to specjalnego wrażenia. Ale w tej przesiąkniętej nędzą enklawie najgorzej sytuowanych robotników szykowny strój przyciągał spojrzenia jak magnes opiłki żelaza. Dlatego Moshe chętnie odwiedzał to miejsce, sycąc się świadomością, że tu jest kimś i odczuwając przyjemność myśli prowadzących wprost do grzechu pychy. Bywało, że po powrocie do domu robiło mu się wstyd, ale pokusa paradowania po dzielnicy Jordan w eleganckim, odświętnym stroju zawsze brała górę nad skrupułami. Zwłaszcza, że Moshe Shulman rzeczywiście był kimś. Pochodził z ubogiej rodziny Żydów sefardyjskich, ale jak wielu współplemieńców został przyjęty do hetwak, czyli fachu. W ten sposób od 3 stuleci nazywano w Amsterdamie zawód ludzi zajmujących się obróbką diamentów. Wszystkich innych branż holenderskie cechy strzegły przed Żydami jak bezzębny pies zakopanej kości. Po 2 latach terminowania Moshe był już czeladnikiem. Dobrze sobie radził. Nie minął rok i mógł usiąść do maszyny, której żeliwna tarcza pokryta diamentowym pudrem obrabiała kamienie. Został snijderem, czyli szlifierzem. Nie zarabiał wiele. Takich jak on było w Amsterdamie 1000. Pracowali w dużych firmach wyposażonych w szlifierki napędzane siłą parową, niewielkich warsztatach, i na strychach dzielnicy żydowskiej, gdzie poza pewną ręką trzeba było mieć silne nogi, aby przez cały dzień naciskać pedały rozkręcające tarcze, jak w prymitywnych manufakturach garncarskich. Ten fach połykał Żydów sefardyjskich, trawił i wydalał, niszcząc im wzrok i kręgosłupy w zamian za życiową równowartość parokaratowego kamyka. Ale Moshe miał prawdziwy dryg, a jego pryncypał oko do talentów. Isaac Nagler, przebiegły jak jaszczurka właściciel dużej szlifierni, w porę zadbał o to, aby chłopak nie prysnął mu do Antwerpii, gdzie płacono znacznie lepiej. Szybko mianował młodego Szulmana najpierw werstelerem, czyli ustawiaczem kamieni pod precyzyjnie dobranym kątem, a następnie zagerem, piłowaczem surowych diamentów. To już była elita. Wyżej stali tylko klowerzy, przecinacze, których jeden niewłaściwy ruch dłuta przy dużym rozmiarze kamienia mógł kosztować miliony. Dzień po awansie na zagera Mosze kupił pierwszy w życiu kapelusz i komplet sztywnych, okrągłych kołnierzyków, choć jeszcze nie miał do nich odpowiedniej koszuli. W promieniach majowego słońca Jordan wyglądał znacznie mniej ponuro niż przez resztę roku. Ludzie, przygnębieni ciężką pracą i kryzysem dręczącym Europę po wielkiej wojnie, sprawiali wrażenie bardziej wyprostowanych i weselszych, choć wokół nie widać było ku temu powodów. Lisza i odpadających tynków, okna podupadłych kamienic, gdzieniegdzie połatane deskami tańszymi od szyb i znoszone do granic możliwości ubrania ich lokatorów, nie świadczyły najlepiej o reputacji dzielnicy. Na każdym rogu czymś handlowano. Wymieniano pocerowane swetry na kubły ziemniaków i zwiędniętej marchwi, a sfatygowane pędzle do golenia na parę dekosoli. Wszędzie kręcili się ludzie, dziesiątki osób wypędzonych na ulicę bez nadzieją oczekiwania nie wiadomo na co lub ochotą popatrzenia na ubóstwo rozłożone na chodnikach pokrytych starymi gazetami i szmatami zastępującymi sklepowe lady. Tu przynajmniej było jakieś życie. Trwały targi, spory, dyskusje, a ich emocje nie ustępowały handlowej temperaturze nowojorskiej giełdy. Mosze mijał Lindenstraat, gdy od muru jednego z domów oderwała się zgarbiona postać starszego człowieka z drewnianą płytką skrzynką przed sobą, zawieszoną na parcianych pasach przerzuconych przez ramiona. Skrzynka pełna była papierosów wykonanych ręcznie z marnego papieru i tytoniu, z niedopałków rzucanych na trotuary w bogatszych dzielnicach, a następnie zbieranych, pozbawianych brzytwą nadpalonych części i siekanych z wysuszonymi liśćmi bakunu, najpodlejszego z gatunków roślin, które nadają się do produkcji papierosów. Dzień dobry szanownemu panu Szulmanowi. Postać zgięła się do granic ryzyka wysypania zawartości skrzynki. Mosze rozpoznał sąsiada z domu przy ulicy Rappenburg, w którym niegdyś mieszkał z rodzicami. Dzień dobry, odpowiedział uprzejmie. Nie poznałem pana. Gdzie by taki wielki człowiek miał poznawać takiego małego człowieka? Stwierdził filozoficznie staruszek. Pan Szulman pewnie teraz pali kubańskie cygara, a nie machorkę, którą stary Garfunkel sprzedaje nędzarzom. Mosze machnął ręką, jakby chciał odpędzić komplementy, choć mile go połaskotały. Pan da spokój, panie Garfunkel, odparł. Jak pana zdrowie? Stary wzniósł oczy do nieba, nie wiadomo, czy z pretensją, czy z wdzięcznością. Nie czekając na kolejny wywód, Mosze zapytał. Słyszałem, że pan miał jechać do Ameryki. Panie Szulman, staruszek popatrzył na niego pytająco. A na co ja miałbym tam jechać? No, Mosze stracił koncept rozmowy. Tam pieniądze leżą na ulicy, no i jest sporo Żydów, którzy pomagają kuzynom z Europy. Pan przecież ma tam rodzinę. Pieniądze to może i leżą na ulicy, odparł Garfunkel. Tylko, że nikt nie wie na której. A kuzyni? Ja panu powiem krótką historię, panie Szulman. W zeszłym roku jeden Żyd z Amsterdamu pojechał do kuzyna w Nowym Jorku. Rodzina złożyła się dla niego na bilet trzeciej klasy na parowiec i jeszcze każdy dał mu, co miał najlepszego z garderoby, żeby nie przyniósł wstydu w Ameryce. Żyd popłynął, odszukał kuzyna, który był grubą fiszą na Wall Street, no i idą razem przez tę ulicę, na której podobnież leżą pieniądze. Wszyscy się za nimi oglądają, no bo tak, jeden ma na sobie piękne palto z wielbłądziej wełny, garnitur Cymes, złoty zegarek i buty od najlepszego londyńskiego szewca. A drugi połataną jesionkę, wystrzępiony surdut po dziadku, co to mu go pożałowano do strumny. I buty pamiętające okopy pod Verdun. No i tak idą, ale ten bogaty Żyd z Nowego Jorku coraz częściej, coraz bardziej krytycznie spogląda na tego biednego Żyda z Amsterdamu. – Jak ty się ubrałeś? – pyta wreszcie, nie przestając iść. – W podróż? W takich szmatach? – To najlepsze rzeczy, jakie zebrali dla mnie nasi bliscy w Amsterdamie – odpowiada ten biedny. Bogaty kręci z dezaprobatą głową w wytwornym meloniku. Wreszcie jego wzrok pada na prawy but biednego kuzyna, który ma oderwaną podeszwę. I kłapie przy każdym kroku. Tego już było za wiele. Żyd z Nowego Jorku staje i oskarżycielsko wskazuje dłonią oderwaną podeszwę. Jego wzrok zdaje się pytać, co to ma być? Zafrasowany Żyd z Amsterdamu bezradnie chowa głowę w ramionach, rozkładając ręce. No nie, mówi ten bogaty. Z tym trzeba coś zrobić. Zastanawia się przez chwilę, po czym sięga do kieszeni i wyjmuje gruby rulon dolarów spięty gumką. Oczy ubogiego kuzyna rozszerzają się z wrażenia i wdzięczności. Bogaty powoli zsuwa gumkę z rulonu i podaje ją biednemu. Masz, mówi, obwiąż sobie tego buta. Pan się nie gniewa na starego garfunkla, szanowny panie Szulman, powiedział po chwili sprzedawca papierosów dla ubogich. Ja jestem Żyd, pan jesteś Żyd, ale to nie znaczy, że my obaj jesteśmy Żydzi, dodał filozoficznie. Do widzenia, szanownemu panu. Staruszek znów się ukłonił i zrobił dwa kroki w tył, opierając zmęczone plecy o mur. Mosze dotknął ronda kapelusza i skręcił w stronę kościoła protestanckiego, do którego chodzili zwykli mieszkańcy dzielnicy. Tuż za murem świątyni rozciągał się bazar. Przypominał ludzkie mrowisko poruszające się nerwowo i nieskładnie w jakiejś szalonej krzątaninie walki o przetrwanie. Szulman stanął na granicy targowiska, obawiając się zanurzyć w tłumie, co dyktowała troska o stan szykownego ubrania. W tej samej chwili jego wzrok przykuł stojący obok wianuszek gapiów. Otaczali młodego, niespełna 20-letniego chłopaka, który pokazywał sztuczki kuglarskie, wywołujące co chwilę głośne westchnienia podziwu. Mosze podszedł bliżej. Sztukmistrz wyciągnął właśnie niebieską chustkę z własnego ucha. Za nią pojawiła się żółta, potem zielona. Tłum bił brawo, wrzucając miedziaki do wystrzępionej czapki odwróconej daszkiem do góry i spoczywającej u stóp magika. Niewysokiego, śniadego chłopaka o skupionej twarzy i zręcznych dłoniach. W pewnej chwili pękate białe chmury przypominające składowisko poduszek i pierzyn odsłoniły niebo i plac zalało majowe słońce. Chłopak spojrzał do góry, jakby uznał za zachętę do kontynuowania występu, ożywił się, podskoczył do prezentowej torby z rekwizytami i wydobył z niej gazetę, którą rozłożył i uniósł w wyprostowanych rękach nad głową, aby jak najwięcej widzów mogło ją zidentyfikować. Tłum zaczął buczeć, niechętnie, wręcz wrogo. – Znacie tę gazetę? – zapytał kuglarz podniesionym głosem. Szmatławiec, dupę sobie tym podetrzyj, krzyczeli ludzie zgromadzeni na placu, czemu trudno się było dziwić. Dziennik wydawany przez holenderskich nacjonalistów ostro atakował Żydów, obwiniając ich za całe zło, wywołanie wojny światowej, kryzys gospodarczy, roznoszenie chorób. Chłopak opuścił ręce i podszedł do jednego z gapiów stojącego najbliżej. Był to duży mężczyzna z długą brodą, wyglądający na sklepikarza. Może szanowny pan potrzymać? Spytał uprzejmie. Nie wezmę tego do ręki, oburzył się brodaty i zrobił krok w tył. Kilka osób nagrodziło go oklaskami. Daj pan mnie, zawołał chudy, najwyżej 13-letni wyrostek w połatanej kapocie. Sięgnął po gazetę, zabrał ją z rąk kuglarza i rozłożył w uniesionych rękach, tak samo jak przed chwilą zrobił to sztukmistrz. Ten zakręcił się na pięcie i podniósł leżącą obok brezentowej torby laseczkę. Jedną z tych, jakie noszą eleganccy dżentelmeni. Czarną, lakierowaną, zakończoną gałką. Była to stara i odrapana laska. Pewnie poprzedni właściciel wyrzucił ją na śmietnik, ale nie miało to teraz znaczenia. Oto różdżka prawdy, krzyknął kuglarz i podniósł laskę wysoko nad głową. Na placu zapanowała cisza, rozdarta nagle dźwiękiem werbla, za który posłużył blaszany bębenek, zawieszony na szyi paroletniego dzieciaka o potarganych włosach. Sztukmistrz podszedł do wyrostka, trzymającego rozpostartą gazetę, zbliżył do niej gałkę laski, przymknął oczy i zamarł na dobrych kilkanaście sekund. Ludzie obserwowali go w napięciu. Nagle na pierwszej stronie antyżydowskiego dziennika zamajaczyła biała smuszka dymu, a następnie pojawił się ogień, który błyskawicznie zaczął pochłaniać szpalty. Przestraszony wyrostek rzucił płonącą gazetę na bruk, a tłum zawył z zachwytu. Rozległy się gromkie brawa zagłuszające brzęk drobnych monet wrzucanych do czapki. Pokaz dobiegł końca. Gapie rozchodzili się, gdy Mosze podszedł do chłopaka zbierającego swoje rekwizyty. Stanął nad nim z szelmowskim uśmiechem i flegmatycznie, jak w zwolnionym tempie, zaklaskał w dłonie. Młodzieniec podniósł się i wyprostował, patrząc na niego wyczekująco. Niezły numer, skwitował Mosze. Jak to zrobiłeś? Tajemnica zawodowa, odparł sztukmistrz. Mosze najwyraźniej spodziewał się takiej odpowiedzi. Nieco ostentacyjnie wyciągnął portfel i wydobył z niego banknot o nominale przekraczającym zawartość czapki. Zatrzymał go w dłoni, unosząc brwi w pytającym grymasie twarzy. Młodzieniec przez chwilę analizował sytuację, dochodząc do wniosku, że bogato ubrany goguś raczej nie zostanie jego konkurentem. Sięgnął po laseczkę i wskazał palcem jej gałkę, w której Mosze dopiero teraz dostrzegł przezroczystą kulkę. Umieściłem tu spory kawałek szkła ołowiowego, wyjaśnił sztukmistrz. Potrafi skupiać światło lepiej od soczewki. Gdy wyszło słońce, jego promień przeszedł przez szkło ołowiowe, skoncentrował się na jednym punkcie gazety i bez trudu podpalił papier. Dla pewności nasączyłem to miejsce naftą. Mosze w milczeniu podał kuglarzowi banknot. Ostrożnie ujął laskę i uważnie się jej przyglądał. Ta bryłka szkła, powiedział z namysłem. To jej naturalny kształt? Nie, wyjaśnił sztukmistrz. Odpowiednio ją wyszlifowałem. Taki mały pieniądz za takie duże umiejętności. Mosze po chwili milczenia trącił czubkiem drogiego buta czapkę z drobniakami, ciągle leżącą na chodniku. Jeśli pan organizuje rozrywkę na dworze królowej Wilhelminy, odparł kuglarz, to jestem wolny tylko w czwartki. Mosze uśmiechnął się pod wąsem. U królowej niekoniecznie, ale może i u króla diamentów? Rzucił od niechcenia. Sztukmistrz przyjrzał mu się z zaciekawieniem. Jestem Mosze Szulman. Dawid Schwarzman, przedstawił się kuglarz, wstając z kolan. Żyd? Upewnił się Mosze. A czy z takim wyglądem i nazwiskiem mogę być Eskimosem? Kuglarz się uśmiechnął. Pracuję w szlifierni Izaaka Naglera, wyjaśnił. Od dłuższego czasu rozglądam się za odpowiednim kandydatem na ucznia. Nie chciałbyś spróbować? Dlaczego ja? Zdziwił się sztukmistrz. Skąd wiesz, że się nadam? Mosze położył palec na swoim wydatnym nosie. On się nigdy nie myli. Na kilometr wyczuwa diamentową smykałkę. Kuglarz poczuł w tym zarozumiałość, której nie znosił. To ty może jeszcze trochę powęż w okolicy, bo tu jest pełno takich jak ja, powiedział. A potem pogadamy. Zaczekaj. Mosze łatwo nie rezygnował. Masz szybkie, zdecydowane dłonie. Nigdy ci nie drżą, co? Do tego jesteś inteligentny. Spróbuj. Zarobisz więcej niż na ulicy. Gdzie mieszkasz? Młodzieniec nakreślił kółko ruchem dłoni. Tu i tam. No właśnie, skwitował Mosze. A ja mam dla ciebie niewielki pokój przy szlifierni. Sam tam kiedyś mieszkałem. Argument z kwaterą przy szlifierni najwyraźniej zadziałał. Kuglarz bił się z myślami. A twój szef? Zapytał. Dał mi wolną rękę. Mam znaleźć kogoś, kto będzie mnie mógł zastąpić. Chcą cię wyrzucić czy awansować? A to bezczelny gnojek, pomyślał Mosze. Awansować. Firma potrzebuje klowera, mistrza, który przecina diamenty przed obróbką. To najwyższy szczebel na drabinie fachu. Tam dopiero jest geld. Ponownie popatrzył na drobniaki w czapce kuglarza. To jak? Idziesz ze mną?
Słuchali państwo fragmentu z powieści Macieja Siembiedy zatytułowanej Miejsce i imię.
Powieści Macieja Siembiedy zatytułowanej Miejsce i imię nie ma w lokalnej bibliotece publicznej. Można ją zamówić przez wypożyczalnię międzybiblioteczną Interlibrary Loan, zamawiając przez internet ze strony biblioteki lpl.ca, telefonicznie dzwoniąc pod główny numer biblioteki 519-661-4600 bądź osobiście odwiedzając jedną z filii biblioteki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Co to zima narobiła, przed ptaszkami ziarnka skryła. W ognie wiatr się silny wzdyma, zima w lodzie ziarnka trzyma. By je zdobyć trzeba speca, i tak się zaczęła heca. Z ziębłych ziem zgłodniała parka, pokłóciła się o ziarnka. Przyfrunęły wnet kołębie, na to zdębiał koń przy dębie. Wtedy z worga wypadł owiec, chwilę było kilka owiec. Potem kury, kaczki, gęsi, było ich tam coraz więcej. Wszystkie mocno nastroszone, każde piórko w inną stronę. Każdego miła minka, nawet śwince leci ślinka. Wszyscy skrzętnie ziarnka liczą, przy tym pieją, gdaczą, kwiczą. Na ten rejwach wyszła chłopka, patrzyła tu cała szopka i ze złości się nadyma, co też narobiła zima. Na dodatek wszystkie krople zamieniła zima w sople, jak brylanty rozwiesiła i tym szopę ozdobiła. Daje zima ludziom w kość, a że słońce mocno świeci, puszcza chłopce cała złość. Radują się dzieci, im śniegi niegroźne, nawet gdy wiatr wieje, mają sanki nad nim mroźne i radość je grzeje.
Zapraszamy do reklamy.